Dziękuję bardzo przede wszystkim tutaj prezydencji węgierskiej. Wiktor, tobie za niezwykle przyjazne, serdeczne przyjęcie i za takie efektywne prowadzenie dyskusji, które rzeczywiście, jak to Andrzej zauważył, doprowadziło nas właściwie do pełnego konsensusu w kluczowych, bardzo ważnych sprawach. A myśląc i mówiąc o wyzwaniach dotyczących przyszłości Europy, trzeba sięgnąć też przez moment w przeszłość, ponieważ akurat wszystkie cztery nasze kraje przeszły całkiem podobną drogę przez poprzednie 30 lat i dzisiejsze problemy, dzisiejsze pułapki, w których się znajdujemy, wytyczają jednocześnie drogę rozwiązań na przyszłość, drogę rozwiązań dla nas, która będzie też dobra dla całej Europy, ponieważ silne kraje centralnej Europy oznaczają też dużo silniejszą całą Europę, jak zresztą Robert wcześniej zauważył. My wpadliśmy w kilka takich podstawowych pułapek. Pierwsza to pułapka, którą dzisiaj najsłynniejsi ekonomiści świata, jak Barry Eichengreen czy Thomas Piketty, określają jako pułapkę rozwoju zależnego. Otóż nie mając za bardzo kapitału, wpadliśmy trochę w konsumpcjonizm lat 90. i wyprzedaliśmy praktycznie znaczną część naszej gospodarki. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ale taka jest prawda, że w naszym przypadku my mówimy czasami w kontekście polityki spójności, że przypływa do naszego kraju około 1-1,5% netto środków unijnych na różne z różnych funduszy, 1-1,5% PKB. Tymczasem co roku musimy wypłacać w formie dywidendy 4, 5, 6, 7% czasami PKB, czyli wielokrotnie więcej. No, nie ma co tutaj jak gdyby też rozpaczać, bo to się już stało. To sine vrati, zdaje się, jak to się mówi w języku naszych przyjaciół Czechów. To sine vrati, ale jakąś receptę trzeba na to znaleźć. I ta recepta to jest konkurencyjna gospodarka, gospodarka, która się rozwija tak jak dzisiaj, w sposób zrównoważony, bo dzięki temu możemy budować oszczędności krajowe i w przyszłości inwestować właśnie z tych oszczędności oraz podnosić konkurencyjność całej Unii Europejskiej. Druga pułapka, w jaką wpadliśmy, to pułapka słabości instytucjonalnych. Wspominał o tym Andrzej, mówiąc o braku dochodów w podatku VAT. No to ja mogę powiedzieć, że Czesi to nie mają na co narzekać, bo my z pozycji numer 3 10 lat temu spadliśmy na ostatnią pozycję w Europie w ciągu 10 lat, 2 lata temu, jeśli chodzi o lukę w podatku VAT. Około 10 miliardów euro co roku traciliśmy na mafie VAT-owskie, karuzele VAT-owskie, przestępców podatkowych. I słabość instytucjonalna, odziedziczona po czasach komunizmu, postkomunizmu, między innymi w tym się manifestowała, że nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości, który mam zaszczyt reprezentować, właśnie w ciągu półtorej roku w widoczny sposób sobie tym poradził. O 10 miliardów dolarów więcej ściągnęliśmy VAT-u, to jest 25% w roku 2017 właśnie poprzez mechanizmy, jak Andrzej słusznie zauważył, z którymi nasi przyjaciele i partnerzy w Unii Europejskiej z niewiadomych do końca dla mnie przyczyn mają problemy, prawda? Podczas gdy to jest the elephant in the room, to jest ten słoń w pokoju, budżet roczny Unii Europejskiej 145 miliardów euro, a tracimy rocznie 160 miliardów euro na samej luce w VAT, a na luce w CIT-cie, podatku od zysków firm, tracimy drugie tyle. Czyli zamiast spierać się o 2-3 miliardy euro w prawo czy w lewo na politykę spójności, skoncentrujmy się na najważniejszych wyzwaniach i to są najważniejsze wyzwania. Trzecia pułapka, o której nawet tutaj po drodze z przepysznego obiadu porozmawialiśmy sobie z Wiktorem, to pułapka niskich marsz i braku marek narodowych. Otóż w czasach, kiedy się rozwijały marki narodowe, Volkswagen, Renault, my zostawieni byliśmy po tej złej stronie żelaznej kurtyny i nie mogliśmy rozwijać swoich marek narodowych i nie mogliśmy eksportować tych marek narodowych. Dlatego dzisiaj nasze marże są cieniutkie, a marże naszych konkurentów są bardzo wysokie. I my musimy to zmienić, bo jakość naszej pracy jest bardzo wysoka. Pracowitość naszych ludzi jest znana na całym świecie, ale jednak ktoś inny je ten nasz lunch, jak to mawiał, prawda, niezapomniany Milton Friedman, no free lunches, no to jest właśnie ten free lunch dla kogoś innego, w tym przypadku dla naszych partnerów, ale my chcemy należny nam kawałek z naszej pracy, z naszych oszczędności, naszego wysiłku utrzymać tutaj dla naszego rozwoju i dla rozwoju całej Europy. I wreszcie też pułapka średnich dochodów. My już mamy koszty wynagrodzeń wyższe zdecydowanie niż kraje Dalekiego Wschodu, ale za niskie w stosunku do zachodniej Europy, więc cały czas zachodnia Europa przyciąga magnesem naszych najlepszych pracowników, więc ten brain drain jest w tamtą stronę. I patrząc na wizję Europy w przyszłości, my ten brain drain musimy co najmniej zatrzymać, odwrócić, przyciągnąć tych najlepszych ludzi do nas z całego świata. Wtedy my będziemy jeszcze szybszym, jeszcze lepszym motorem rozwoju gospodarczego, politycznego dla całej Europy na przyszłość. Tutaj wcześniej Wiktor i Robert mówili o jednolitym rynku europejskim. Zwróćcie uwagę Państwo na to, że te cztery swobody, jak cztery nogi stołu, działają, trzy z nich działają w bardzo pełny sposób, swoboda przepływu dóbr, osób i kapitału. Te trzy, które służą nam też trochę, czasem, niekiedy, ale bardzo dobrze służą tym bogatszym krajom Europy Zachodniej, prawda? Bo to oni mają te dywidendy ze swobody przepływu kapitału, to oni biorą naszych najlepszych ludzi do siebie, z Polski wyjechało 2 miliony ludzi i to oni sprzedają nam swoje wysokie technologie, czyli swoje dobra. Ale ta czwarta swoboda, swoboda świadczenia usług, w której my się wybiliśmy na konkurencyjność, czyli transport, budownictwo, informatyka, logistyka, spedycja. Tutaj jesteśmy atakowani, bo 13 lat temu, kiedy przystępowaliśmy już blisko 14 lat temu do Unii Europejskiej, nikt nas nie zauważał, więc nie uderzano, nie walono w nas, prawda, z tej dwururki, ale dzisiaj, kiedy nasi przedsiębiorcy odnoszą coraz to większe sukcesy, to pojawiają się dyrektywa o pracownikach delegowanych, dyrektywa transportowa, dyrektywa taka czy dyrektywa inna. Przyszłość Europy, budowa coraz wyższej konkurencyjności vis-a-vis Chiny względem Stanów Zjednoczonych czy Indii polega na tym, że swoboda świadczenia usług powinna być w pełnym stopniu realizowana, co będzie również z korzyścią nie tylko dla naszych krajów, ale też dla całej Europy. Mamy też odziedziczone po przeszłości niedoskonałe instytucje. Mówiłem o polskich instytucjach skarbowych, ale też w obszarze wymiaru sprawiedliwości mamy najgorsze notowania z tych krajów i w ogóle jedne z najgorszych w Europie i na świecie w zakresie efektywności, transparentności wymiaru sprawiedliwości i chcemy zmieniać to dla dobra ochrony inwestorów, chcemy zmieniać to dla dobra obywateli po to, żeby ten wymiar sprawiedliwości był jak najbardziej niezależny, jak najbardziej obiektywny. To też jest pułapka słabości instytucjonalnej. Moja wizja Europy, to w co ja wierzę, to bardzo silna Europa. Europa zintegrowanych suwerennych państw. Europa ojczyzn, która ma wspólne cele, które być może kiedyś będzie też miała wspólną armię, bo Polska jest jednym z 4-5 krajów, z 29 bodaj krajów NATO, która wydaje 2% lub więcej swojego PKB na wydatki zbrojeniowe. I to jest ważne, bo nie ma silnego obszaru gospodarczego bez siły militarnej. Ona jest potrzebna, żeby chronić się przed agresją ze wschodu, ale również przed terroryzmem i również, żeby zapobiegać tego typu kryzysom, jak dzisiaj mamy, takim kryzysom jak kryzys migracyjny. To właśnie dzięki takiemu postawieniu sprawy my możemy rzeczywiście doprowadzić do tego, że będziemy mieli lepszą, silniejszą Europę, razem Europę ojczyzn. Wreszcie wielkie wyzwanie, które widzę przed nami wszystkimi, to robotyzacja. To takie słowo, które wymyślił Karel Čapek, wspaniały czeski pisarz, już prawie 100 lat temu, przyjęte na całym świecie. Poprzez roboty rzeczywiście coraz więcej pracy jest zastępowanych przez automatyzację, digitalizację. My w ten trend chcemy się wpisać, bo do tego trendu należy na pewno przyszłość. Ale jako Europa musimy też wymyśleć i przemyśleć nowy kontrakt społeczny, ponieważ coraz więcej ludzi w różnych krajach, też w naszych krajach niewątpliwie za 5-10 lat, będzie gdzieś na marginesie rynku pracy i żeby włączyć ich w pełni do życia społecznego, czyli rzeczywiście hołdować tej zasadzie, którą my określamy w Polsce jako solidarność, musimy przemyśleć na nowo ten kontrakt społeczny. My podjęliśmy się pewnego dużego eksperymentu pod tytułem równy dochód z tytułu posiadania dzieci dla wszystkich, którzy te dzieci posiadają, między innymi również adresując kolejną pułapkę właśnie, pułapkę demograficzną w naszych krajach. Więc ja widzę, podsumowując, silną Europę militarnie, gospodarczo, Europę suwerennych państw, które decydują na poziomie narodowym, ale współpracują ze sobą na zasadzie budowy silnego, jednolitego rynku i wykonują swoje suwerenne prawo do reformowania swoich instytucji w taki sposób, żeby najlepiej służyły swoim państwom i też poprzez to całej Europie.